Lekcja 12. 23 marca. Wielbienie Boga nigdy się nie skończy. Sobota po południu, 16 marca. Tekst pamięciowy. Będę śpiewał Panu, pókim żyw. Będę grał Bogu memu, póki jestem. Księga Psalmów 104, 33. W miarę pogłębiania się naszego doświadczenia łaski i mocy Bożej zadamy wraz z psalmistą pytanie, czym odpłacę Panu za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył? Księga Psalmów 116, 12. Niewątpliwie odpowiedzią na to pytanie będzie jeszcze większa wierność wobec Boga. W psalmach Izraelici są nazwani nie tylko narodem, ale także wielkim zgromadzeniem. Zobacz Księga Psalmów 22, 23, 26. Będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Od Ciebie pochodzi moja pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu. Śluby moje spełnię wobec tych, którzy się Ciebie boją. Księga Psalmów 35, 18. Wysławiać Cię będę w wielkim zgromadzeniu, wobec licznego ludu chwalić Cię będę. To świadczy o tym, że Izraelici zostali powołani przede wszystkim do oddawania chwały Bogu i składania świadectwa o Nim innym narodom, gdyż Pan pragnie, by cały świat przyłączył się do Jego ludu w oddawaniu czci Stwórcy. Lud Pana to sprawiedliwi, którzy czczą Go oraz pokładają nadzieję w Nim i Jego miłości. Chwalenie Pana w zgromadzeniu jest postrzegane jako ideał oddawania czci Bogu. Nie znaczy to, że indywidualna modlitwa i nabożeństwo mają marginalne znaczenie. Przeciwnie, to właśnie indywidualna pobożność sprawia, że wspólnota czci Boga z nową energią, zaś osobiste nabożeństwo osiąga swój pełny potencjał dzięki wpływowi więzi budowanych w społeczności. Społeczność oddająca cześć Bogu jest nazywana gronem prawych. Prawi to ci, którzy znają Boga i są Mu znani, a to doświadczenie oddziałuje na wszystkie sfery ich życia. Niedziela, 17 marca. Podnoście ręce ku świątyni, gdzie wierni oddają cześć Bogu. Jaki jest efekt oddawania czci Panu? Przeczytaj Księga Psalmów 134, 1-3. Pieśń pielgrzymek. Oto błogosławcie Pana, wszyscy słudzy Pana, którzy co noc służycie w domu Pana. Podnoście ręce ku świątyni i błogosławcie Pana. Niech ci błogosławi z Syjonu Pan, który uczynił niebo i ziemię. Psalm 134 wspomina kapłańskie błogosławieństwo Aaronowe zapisane w IV Księga Mojżeszowa 6, 24-26. Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże, niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niech Ci da pokój. Także w Księga Psalmów 67, 2. Niech nam Bóg miłościw będzie i niech nam błogosławi, niech nad nami rozjaśni oblicze swoje. Sela. I zwraca uwagę na to błogosławieństwo jako fundamentalną zasadę i efekt więzi Boga z Izraelitami. Lud błogosławi Boga w świątyni, a Bóg błogosławi swój lud z Syjonu. Błogosławieństwa rozciągają się na wszystko, co żyje, gdyż Pan jest Stwórcą nieba i ziemi. Wzmianka o Syjonie jako o miejscu szczególnych Bożych błogosławieństw podkreśla więź przymierza Pana z Jego ludem. W ramach przymierza łaski Izraelici korzystają z przywileju błogosławienia Pana i bycia błogosławionymi przez Niego. Jak czciciele Boga są przedstawieni w tych wersetach? Przeczytaj Księga Psalmów 18, 1-2. Przewodnikowi chóru. Psalm sługi Pańskiego. Dawida, który wypowiedział Panu słowa tej pieśni, gdy go Pan wybawił z rąk wszystkich nieprzyjaciół jego i z ręki Saula. Powiedział, miłuję Cię, Panie, mocy moja. Księga Psalmów 36, 1-2. Przewodnikowi chóru, Psalm Dawida, sługi Pańskiego. Występne potrzeby ma bezbożny we wnętrzu serca swego. Nie ma bojaźni Bożej przed oczyma jego. Księga Psalmów 113, 1. Alleluja. Chwalcie, słudzy Pana, chwalcie imię Pańskie. Księga Psalmów 134, 1-2. Pieśń pielgrzymek. Oto błogosławcie Pana, wszyscy słudzy Pana, którzy co noc służycie w domu Pana. Podnoście ręce ku świątyni i błogosławcie Pana. Księga Psalmów 135, 1-2. Alleluja. Chwalcie imię Pana, chwalcie, słudzy pańscy, którzy służycie w domu Pana, w przedsionkach domu Boga naszego. Psalmy często przedstawiają czcicieli Boga jako Jego sługi. Wyrażenie, którzy co noc służycie w domu Pana, odnosi się przypuszczalnie do nocnych strażników pochodzących z lewitów albo do dyżurujących lewitów, którzy oddawali cześć Bogu dniem i nocą. Ponieważ Izraelici czcili niewidzialnego Boga, którego nie można było przedstawić przy pomocy jakichkolwiek wizerunków, świątynia służyła jako odzwierciedlenie chwały Pana i stanowiła bezpieczne środowisko dla grzesznego ludu, by mógł przybliżyć się do swojego świętego Króla. To spotkanie było inicjowane przez samego Pana i regulowane Jego przepisami i postanowieniami. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowne. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Pierwszy list Piotra 2:4-5. W tych słowach apostoła Piotra widzimy nowotestamentowy wyraz tej samej idei, która była zawarta w psalmach, idei ludu Bożego, świętego kapłaństwa składającego chwałę i dziękczynienie Panu Jezusowi Chrystusowi, swemu Stwórcy i Odkupicielowi za wszelkie dobro, jakiego dokonał dla swoich wiernych. Jako nowotestamentowi wierzący my także mamy do wypełnienia kapłańską rolę, będąc powołani do przekazywania dobrej nowiny, czyli Ewangelii, światu. W jaki najskuteczniejszy sposób możemy to czynić? Poniedziałek, 18 marca. Śpiewajcie Panu pieśń nową. Co jest wspólnym elementem we wszystkich tych wersetach? Przeczytaj Księga Psalmów 33:3. Śpiewajcie Mu pieśń nową, grajcie pięknie z okrzykiem radosnym. Księga Psalmów 40:4. Włożył w usta moje pieśń nową, pieśń pochwalną dla Boga naszego. Ujrzy go wielu i ulęknie się, i ufać będą Panu. Księga Psalmów 96:1. Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu, cała ziemio. Księga Psalmów 98:1. Psalm. Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił. Prawica i Jego święte ramię przyniosły Mu zwycięstwo. Księga Psalmów 144:9. Boże, zaśpiewam Ci nową pieśń, na harfie dziesięciostrunnej zagram Ci. Księga Psalmów 149:1. Alleluja. Śpiewajcie Panu pieśń nową, na chwałę Jego w zgromadzeniu wiernych. Psalmy wzywają lud do śpiewania nowej pieśni. Co oznacza w tym kontekście wyrażenie nowa pieśń? Powodem śpiewania nowej pieśni jest uznanie na nowo majestatu i panowania Boga nad światem oraz wdzięczność za Jego troskę i zbawienie, okazywane Mu jako Stwórcy i Sędziemu całej ludzkości. Wyzwolenie z mocy wrogów i śmierci oraz szczególna przychylność Boga wobec Izraelitów to bardziej osobiste motywy śpiewania nowej pieśni. Podczas gdy inne pieśni także chwalą Pana za Jego dobroć i cuda, to jednak nowa pieśń jest szczególna, wyraża bowiem na nowo rozbudzoną radość i obietnicę odnowienia poświęcenia dla Boga. Nowe doświadczenie Bożego wyzwolenia inspiruje ludzi do uznania Pana jako ich Stwórcy i Króla. Wspólnymi tematami psalmów nawiązujących do nowej pieśni są m.in. zaufanie do Boga oraz oddawanie Mu chwały za Jego nadzwyczajne dokonanie oraz wyzwolenie z ucisku. Co możemy powiedzieć o nowej pieśni na podstawie tych wersetów? Przeczytaj Księga Izajasza 42:10-12. Śpiewajcie Panu pieśń nową, pieśń ku Jego czci od krańców ziemi, niech zaszumi morze i wszystko, co w nim jest, wyspy i ich mieszkańcy. Niech się odezwie pustynia i ci, którzy nią ciągną, osiedla, gdzie mieszkają Kedareńczycy, niech się głośno weselą mieszkańcy skalistych gór, niech radośnie wołają ze szczytów górskich. Niech oddają Panu cześć i niech zwiastują Jego chwałę na wyspach. Objawienia 5:9. I zaśpiewali nową pieśń tej treści, godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu. Objawienie 14:3. I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi, i nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe 144 tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. Lud Boży, Izrael, jest przedstawiony w miłych słowach jako lud bliski Bogu, co wskazuje, że wśród całego stworzenia Izraelici otrzymali szczególny status, a zatem mieli największy obowiązek i przywilej oddawania chwały Bogu. Tak więc Biblia zachęca wierzących we wszystkich pokoleniach, by śpiewali nową pieśń chwały Odkupicielowi zawierającą szczególne świadectwo zbawienia przez krew baranka. Nowa pieśń może oznaczać pieśń, której nikt nigdy wcześniej nie słyszał, upamiętniającą żywe doświadczenie łaski Bożej w życiu człowieka. Nowa pieśń może także wyrażać nadzieję, a wówczas nowość pieśni polega na oczekiwaniu wyjątkowego i niespotykanego dotąd doświadczenia Bożego majestatu w przyszłości. Prawdziwe oddawanie czci Bogu to nie tylko składanie ofiar i darów. Odzwierciedla ono żywą więź z Bogiem, która jest zawsze świeża i dynamiczna. W pewnym sensie można powiedzieć, że nowa pieśń jest nowym przejawem, nawet każdego dnia, naszej miłości i uznania dla Boga za to, czego dokonał dla nas. Zastanów się nad Bożymi błogosławieństwami, których doświadczyłeś. Gdybyś miał zaśpiewać nową pieśń, jaka byłaby jej treść? Wtorek, 19 marca. Panie, kto przebywać będzie w namiocie Twoim? Kim są ludzie uznani za godnych oddawać cześć Bogu w Jego obecności? Przeczytaj Księga Psalmów 15, 1-5. Psalm Dawidowy. Panie, kto przebywać będzie w namiocie Twoim? Kto zamieszka na Twej górze świętej? Ten, kto żyje nienagannie i pełni to, co prawe, i mówi prawdę w sercu swoim. Nie obmawia językiem swoim, nie czyni zła bliźniemu swemu ani nie znieważa sąsiada swego. Sam czuje się wzgardzony i niegodny, a czci tych, którzy boją się Pana. Choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. Pieniędzy swych nie pożycza na lichwę i nie daje się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak czyni, nie zachwieje się nigdy. Odpowiedź udzielona w tym psalmie jest podsumowaniem wymagań podanych w prawie i prorokach. Ten, którego czyny, sprawiedliwość, charakter i serce są odzwierciedleniem sprawiedliwości i charakteru Boga. Zobacz, piąta księga Mojżeszowa 6, 5. Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej. Księga Michała 6, 6 do 8. Z czym mam wystąpić przed Panem, pokłonić się Bogu Najwyższemu? Czy mam wystąpić przed Nim z całopaleniami, z rocznymi cielętami? Czy Pan ma upodobanie w tysiącach baranów, w dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy? Czy mam dać swojego pierworodnego za swoje przestępstwo, własne dziecko na oczyszczenie mojego grzechu? Oznajmiono Ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od Ciebie, tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Tak więc świętość jest niezbędnym wymogiem wobec tych, którzy wkraczają przed oblicze Boga. Świętość Izraelitów miała się przejawiać we wszystkich obszarach życia, czyli w pełnym połączeniu oddawania czci Bogu z biblijną moralnością. Prawo zostało dane ludowi Bożemu, by uzdolnić wierzących do wykorzystania ich największych możliwości, czyli życia w roli królewskich kapłanów. Królewskie kapłaństwo obejmuje życie w świętości w obecności Boga oraz przekazywanie błogosławieństw przymierza innym narodom. Co to znaczy być świętym? Przeczytaj, Księga Psalmów 24, 3-6. Któż może wstąpić na górę Pana? I kto stanie na Jego świętym miejscu? Kto ma czyste dłonie i niewinne serce? Kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie? Ten dostąpi błogosławieństwa od Pana i sprawiedliwości od Boga, Zbawiciela swego. Takie jest pokolenie tych, co Go szukają, tych, którzy szukają oblicza Twego, Boże Jakuba. Sela. Księga Psalmów 101, 1-3. Psalm Dawidowy. Łaska i prawo opiewać będę, Tobie, Panie, grać będę. Nauczę się drogi doskonałej, abyś mógł przyjść do mnie. W domu swoim będę chodził w niewinności serca. Nie stawiam przed oczy swoje niegodziwej rzeczy, nienawidzę zachowania się odstępców, nie przylgnie ono do mnie. Niewinne serce to wyróżnik jakości czcicieli w oczach Boga. Hebrajskie słowo tamim, doskonały, zawiera w sobie znaczenie kompletności i pełni. Nietknięta list do Hebrajczyków tamim winorośl jest cała, nieuszkodzona i zdrowa. Zobacz Księga Ezechiela 15, 5. Oto gdy było jeszcze nietknięte, to już nic nie było można z niego zrobić. Gdy zaś ogień je już strawił i jest nadpalone, to czy da się z niego zrobić jakieś narzędzie? Zwierzęta ofiarne musiały być tamim, czyli bez skazy. Doskonale obeznany człowiek mówi zawsze prawdę. Tak więc doskonałe serce to niewinne serce, czyli serce uczciwe. Takie serce poszukuje Boga i zostaje odrodzone dzięki Bożemu przebaczeniu. Zobacz Księga Psalmów 51, 4-12. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich, abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim. Oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy i objawiasz mi mądrość ukrytą. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony, obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Daj, bym usłyszał radość i wesele, niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi i zgładź wszystkie winy moje. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Niewinne życie wypływa z uznania łaski i sprawiedliwości Boga. Łaska Boża inspiruje i uzdalnia sługi Boże do życia w bojaźni pańskiej, to znaczy w pełnej więzi z Bogiem i uległości wobec Jego słowa. Świadectwo poświęconego i pobożnego życia głosi chwałę Bożą, a nie chwałę człowieka. Zwróć uwagę, że większość wymagań wymienionych w Psalmie 15 została podana w formie negatywnej. Nie chodzi tu o zasłużenie na Bożą przychylność, ale o unikanie tego, co może nas odłączyć od Boga. Jak możemy dokonywać świadomych wyborów, by unikać tego, co odwodzi nas od Boga? Wymień tego rodzaju czynniki, które ci zagrażają, i zastanów się, jak możesz się ich ustrzec. Środa, 20 marca. Głoście wśród narodów chwałę Jego. Jakie różne elementy składające się na nabożeństwo są wspomniane w tym psalmie? Przeczytaj Księga Psalmów 96, 1-13. Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu, cała ziemio. Śpiewajcie Panu, błogosławcie imię Jego, zwiastujcie co dzień zbawienie Jego. Głoście wśród narodów chwałę Jego, wśród wszystkich ludów cuda Jego. Gdyż wielki jest Pan i godzien najwyższej chwały, godniejszy trwożnej czci niż wszyscy bogowie. Nicością są bowiem wszyscy bogowie ludów, Pan zaś uczynił niebiosa. Majestat i blask przed obliczem Jego, moc i wspaniałość w świątyni Jego. Oddajcie Panu, plemiona narodów, oddajcie Panu chwałę i moc. Oddajcie Panu chwałę należną imieniu Jego, przynieście dary i wejdźcie do przedsionków Jego. Oddajcie Panu pokłon w świętej szacie. Drżyj przed Nim, cała ziemio. Głoście wśród narodów, Pan jest Królem. On utwierdził świat tak, że się nie chwieje, sprawiedliwie sądzić będzie ludy. Niech radują się niebiosa i weseli się ziemia. Niech zaszumi morze i to, co je wypełnia. Niech radują się pola i wszystko, co jest na nich, niech szumią radośnie wszystkie drzewa leśne przed obliczem Pana, bo idzie. Zaiste idzie, by sądzić ziemię. Będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według swej wierności. Nabożeństwo obejmuje śpiewanie Panu, wychwalenie Jego imienia, głoszenie Jego dobroci i wielkości oraz przynoszenie darów do Jego świątyni. Obok dobrze znanych elementów nabożeństwa w Psalmie 96 wymieniony jest jeden nieoczywisty, ewangelizacyjny wymiar polegający na głoszeniu Królestwa Bożego ludziom, którzy o nim nie słyszeli. Jednak śpiewanie, chwalenie Boga, składanie darów i głoszenie Ewangelii nie są odrębnymi działaniami, ale poszczególnymi wyrazami oddawania czci Bogu. Głoszenie Bożego zbawienia wszystkim narodom nadaje treść oddawaniu chwały Bogu i nabożeństwu. Zwróć uwagę, jak uzasadnienie oddawania czci Bogu jest zbieżne z przesłaniem głoszonym innym ludziom, gdyż wielki jest Pan. Nicością są bowiem wszyscy bogowie ludów, Pan zaś uczynił niebiosa. Pan jest Królem. Zaiste idzie, by sądzić ziemię. Tak więc celem ewangelizacji jest zjednoczenie innych ludzi z ludem Bożym, aby ostatecznie całe stworzenie oddawało cześć Panu. Nabożeństwo rodzi się z wewnętrznego uznania, kim jest Pan, Stwórcą, Królem i Sędzią. Zatem obejmuje ono pamiętanie o przeszłych dokonaniach Boga stworzeniu, radowanie się Jego aktualnymi działaniami, podtrzymywaniem istnienia świata i Bożym panowaniem oraz oczekiwanie na Jego przyszłe dokonania, sąd ostateczny oraz nowe życie w nowym niebie i na nowej ziemi. Sąd w Księdze Psalmów oznacza odrodzenie Bożego porządku, pokoju, sprawiedliwości i dobra w świecie obecnie uciśnionym przez niesprawiedliwość i cierpienie. Dlatego cała ziemia raduje się w oczekiwaniu sądu Bożego. Fakt, iż Pan jest sprawiedliwym sędzią, powinien dodatkowo motywować ludzi do oddawania mu czci w świętości i zadrżeniem oraz ostrzegać przed lekceważeniem nabożeństwa. Nabożeństwo wiąże się także z ogromną radością i ufnością oraz świętą bojaźnią i respektem. Powszechne wezwanie Psalmu 96 do oddawania czci Stwórcy i Sędziemu znajduje odzwierciedlenie w ostatecznym głoszeniu światu Ewangelii Bożej w formie przesłań trzech aniołów z objawienia Jana 14:6-12. Pod wieloma względami psalm ten zawiera przesłanie na czasy ostateczne, naukę o stworzeniu, zbawieniu, Ewangelia wieczna, oddawaniu czci Bogu i sądzie. Wszystko to jest wyraźnie podkreślone w psalmie 96. Porównaj psalm 96 z przesłaniami trzech aniołów. W jaki sposób uczy on tych samych podstawowych prawd, co przesłanie na czasy ostateczne głoszone przez nas w świecie? Zobacz objawienia na 14:6-12. I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom i ludom, który mówił donośnym głosem: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. A drugi anioł szedł za nim i mówił: upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię Jego imienia. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Czwartek, 21 marca. Kiedy Bóg nie ma upodobania w ofiarach. Do jakiej ważnej kwestii odnoszą się te fragmenty psalmów? Dlaczego Bóg nie ma upodobania w ofiarach, których składanie sam nakazał w swoim słowie? Przeczytaj WJ 20:24, Księga Psalmów 40:7-9. Nie chcesz ofiar krwawych i darów, ale dałeś mi otwarte uszy, nie żądasz całopalenia i ofiar za grzesznej. Wtedy rzekłem: oto przychodzę, w zwoju księgi napisano o mnie, pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, a zakon Twój jest we wnętrzu moim. Księga Psalmów 50:7-23. Słuchajcie, ludu mój, będę mówił, Izraelu, będę Cię przestrzegał, Bogiem, Bogiem Twoim jestem. Ganię Cię z powodu krwawych ofiar Twoich, całopalenia Twoje są zawsze przede mną. Nie wezmę byka z domu Twego ani kozłów z zagród Twoich. Mój bowiem jest wszelki zwierz leśny, tysiące zwierząt na górach. Znam wszelkie ptactwo gór i moje jest to, co rusza się na polach. Gdybym łaknął, nie mówiłbym ci o tym, bo mój jest świat i to, co go napełnia. Czyż jadam mięso byków albo piję krew kozłów? Ofiaruj Bogu dziękczynienie i spełnij najwyższemu śluby swoje. I wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz. Lecz do bezbożnego rzecze Bóg, po co wyliczasz ustawy moje i masz na ustach przymierze moje? Wszak nienawidzisz karności i lekceważysz słowa moje. Gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim, a z cudzołożnikami zadajesz się. Ustom swoim pozwalasz mówić źle, a język twój knuje zdradę. Siedzisz i mówisz przeciw bratu swemu, znieważasz syna matki swojej. czyniłeś to, a ja milczałem, mniemałeś, żem tobie podobny, karcę cię i stawiam to przed oczy twoje. Pojmijcież to wy, którzy zapominacie Boga, bym was nie rozdarł, a nie będzie ratunku. Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie, a temu, kto nienagannie postępuje, ukaże zbawienie Boże. Księga Psalmów 51:18-21. Albowiem ofiar nie żądasz, a całopalenia, choćbym ci je dał, nie zechcesz przyjąć. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Zechciej w łasce swej dobrze czynić Syjonowi, odbuduj mury Jeruzalemu. Wtedy przyjmiesz prawe ofiary, ofiary ogniowe i całopalenia, wtedy ofiarują cielce na ołtarzu twoim. Zobacz druga księga Mojżeszowa 20:24. Uczynisz mi ołtarz z ziemi i ofiarujesz na nim twoje całopalenia i twoje ofiary pojednania z owiec twoich i z bydła twego. Na każdym miejscu, na którym nakażę ci wspominać imię moje, przyjdę do ciebie i będę ci błogosławił. Podobnie jak to było z prorokami, także psalmiści wskazywali szereg nadużyć związanych z nabożeństwem. Ich zasadniczym przesłaniem w tej kwestii nie była niechęć Pana wobec ofiar składanych przez Izraelitów i świąt obchodzonych przez nich, ale powód tej niechęci, czyli daleko idąca rozbieżność między formalnym nabożeństwem a duchowym poziomem jego uczestników. Bóg nie gani swego ludu z powodu składania ofiar i całopaleń, ale z powodu niegodziwości i niesprawiedliwości. Psalmy nie potępiają ofiarności i nabożeństwa, ale daremne ofiary nieszczere nabożeństwo, których jałowość przejawia się w niesprawiedliwym postępowaniu ludzi. Gdy jedność między zewnętrznym przejawem nabożeństwa i właściwą wewnętrzną motywacją do oddawania czci Bogu zostaje rozerwana, rytuały stają się ważniejsze i zaczynają być praktykowane dla nich samych, a nie w ramach autentycznego doświadczenia przybliżania się do Boga. Formy nabożeństwa zostają obwarowane sztywnymi regułami i tracą swój pierwotny sens, zamiast wskazywać na Boga i objawiać Go. Co Jezus wyraził w tych słowach i jak zbiega się to z ostrzeżeniem zawartym w psalmach, które studiujemy w dzisiejszej części lekcji? Przeczytaj Ewangelia Jana 4:23-24. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Same ofiary nie wystarczą. Co dobrego może przynieść składanie ofiar, gdy serce ofiarującego nie jest pełne skruchy, wiary i smutku z powodu grzechu? Jedynie ofiary, którym towarzyszy skrucha i szczere dziękczynienie, mogą podobać się Bogu jako ofiary sprawiedliwości. Cytując Izajasza, Jezus wyraził to następująco: lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Ewangelia Mateusza 15:8. Problemy, jakie dostrzegali psalmiści, istniały także w czasach Jezusa i dotyczyły niektórych wierzących, w tym zwłaszcza przywódców, z którymi Jezus stykał się podczas swojej działalności. Jak możemy się upewnić, że jako adwentyści, mając tak wielkie światło i poznanie, nie wpadamy w pułapkę przekonania, że sama znajomość prawdy i przestrzeganie form pobożności wystarczą? Piątek, 22 marca. Do dalszego studium. Autentyczna skrucha odgrywa kluczową rolę w prawdziwym nabożeństwie. Jest wielu takich, którzy nie pojmują istoty prawdziwej skruchy. Ogromna liczba ludzi żałuje, że popełniła grzech, i nawet dokonują pewnej zewnętrznej zmiany, ponieważ ludzie ci obawiają się, iż ich zły czyn sprowadzi na nich cierpienie. Nie jest to jednak skrucha w biblijnym zrozumieniu. Ubolewają nad cierpieniem, zamiast ubolewać nad popełnionym grzechem. Taki właśnie był smutek Ezawa, gdy spostrzegł, że stracił swoje pierworództwo na zawsze. Bileam, przerażony postacią anioła stojącego na jego drodze z wyciągniętym mieczem, uznał swoją winę, aby nie stracić życia. Nie było tam jednak prawdziwego żalu za grzech, ustanowienia nowego celu w życiu ani wstrętu odczuwanego w stosunku do zła. Po zdradzeniu swojego pana Judasz zawołał: zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną. Ewangelia Mateusza 27:4. Choć Bóg nie mieszka w świątyniach wzniesionych rękami ludzkimi, to jednak zaszczyca swoją obecnością zgromadzenia swego ludu. Pan obiecał, że gdy jego wierni spotkają się, by go szukać, wyznawać swoje grzechy i modlić się za siebie nawzajem, wówczas on będzie obecny wśród nich przez swego ducha. Jednak ci, którzy zgromadzają się, by go czcić, powinni odrzucić wszelkie zło. Ich spotkania religijne będą daremne, jeżeli nie będą go czcić w duchu i prawdzie oraz w świętości. O takich Pan powiedział, lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Ewangelia Mateusza 15:8. Ci, którzy czczą Boga, muszą go czcić w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Ewangelia Jana 4:23. Pytania do dyskusji. 1. Co jest największą ofiarą czcicieli składaną Bogu? Zobacz Księga Psalmów 40:7-11. Nie chcesz ofiar krwawych i darów, ale dałeś mi otwarte uszy, nie żądasz całopalenia i ofiar za grzesznej. Wtedy rzekłem, oto przychodzę, w zwoju księgi napisano o mnie, pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, a zakon Twój jest we wnętrzu moim. Zwiastowałem sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu, oto warg swoich nie zamknąłem. Panie, Ty wiesz o tym. Nie ukrywałem w sercu swoim sprawiedliwości Twojej, opowiadałem o wierności Twojej i zbawieniu Twoim, nie zataiłem łaski i wierności Twojej wobec wielkiego zgromadzenia. List do Rzymian 12:1-2. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. 2. Jak indywidualne nabożeństwo wiąże się z nabożeństwem wspólnotowym? Dlaczego potrzebujemy jednego i drugiego? Jak jedno wzmacnia drugie? 3. Wielu ludzi rozumie nabożeństwo jako modlitwę, śpiewanie pieśni oraz studiowanie Biblii i publikacji o tematyce duchowej. Choć te elementy nabożeństwa są ważne, dlaczego nabożeństwo nie ogranicza się do nich? Podaj przykłady innych praktyk i form nabożeństwa. 4. Ellen White napisała, nasz Bóg jest łagodnym i miłosiernym Ojcem. Nie powinniśmy postrzegać służenia Mu jako smutnego i przygnębiającego zadania. Oddawanie czci naszemu Panu i branie udziału w Jego dziele powinno być przyjemnością. W jaki sposób oddawanie czci Panu może stać się przyjemnością?